Drodzy bracia i siostry, w Pan naszym Jezusie Chrystusie, pokój Wam. Temat, którym chciałem poruszyć, on będzie dotyczyć ciekawych rzeczy. Ja już mówiłem ten temat w niektórych zborach. Temat nasz nosi tytuł Swej chwały nie oddam nikomu. Podobny tekst, temat już rozważałem w innych zborach, ale to będzie tak może 5%, 10% z tego, co kiedyś już było mówione o tym. Te słowa będą tematem naszej lekcji. Te słowa są zapisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale i 8 wierszu. I one brzmią tak. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie dam innemu, ani czci mojej bożkom. Z tego tekstu wynika, że Bóg pod żadnym pozorem nie pozwoli sobie na odebranie Jemu należnej chwały i czci. Podobne słowa do tych były wypowiedziane przy górze Synaj, kiedy Bóg podał Mojżeszowi informację. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 2-3 wierszu mamy powiedziane: ja jestem Jahwe, Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przed wejściem do ziemi obiecanej Mojżesz również mówi do narodu bardzo ciekawe słowa. I to jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 4 i 5 wierszu, które brzmią: będziesz miłował Pana Jahwe, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. A więc tak Jezus odpowiedział na pytanie, które jest największe z przykazań. Mamy konkretną odpowiedź tutaj w Biblii, że nie ma ważniejszego przykazania od właśnie tego. W tym przykazaniu Bóg zawarł myśl, że chwała i cześć należą się tylko Jemu, bo On jest Twórcą i od Niego wszystko zależy. Szatan oczywiście celuje w to przykazanie, wokół którego jest najwięcej zniekształceń, wypaczeń. A więc szatan zwodzi ludzi, aby nie oddawali Bogu czci i chwały. Oczywiście nie przesunąłem jeszcze jednego z tekstu. Te teksty, które były na początek, one są podane z 5 tomu, ze strony 40-41. W takim brzmieniu. Oczywiście Bóg dostarczył nam swoje słowo w określonym celu. I czytamy w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, 16 wierszu, takie to słowa. Każde pismo natchnione przez Boga jest przydatne do nauczania, do przekonywania, do naprawiania błędów i wychowywania w czci dla Boga. Inne przykłady mówią wychowania w sprawiedliwości, ale gdybyśmy porównali wychowanie w sprawiedliwości i wychowanie w czci dla Boga, to jest praktycznie to samo. Jeżeli Słowo Boże będzie nas nauczać, damy się przekonać i będziemy naprawiać swoje błędy, zostaniemy wychowani przez Boga, by czcić i chwalić Boga. Jeśli damy się podporządkować pod Słowo Boże, tak jak ten tekst mówi. To jest główny cel, jaki ma wynikać z przyjęcia Słowa Bożego. Nie ma ważniejszych celów dla kogoś, kto przyjmuje Słowo Boże. Bo takie pośrednie cele jak poświęcenie, miłowanie bliźniego, dobroć, miłosierdzie, one wszystkie się mieszczą w tym jednym przykazaniu, by czcić i chwalić Boga z całego serca. Słyszeliśmy na pewno takie zdanie: jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Brat Stasiu często to powtarzał w różnych tematach i to jest rzeczywiście fakt, to jest prawda. Gdy uda nam się tak ustawić własne życie, wtedy, według tego, co tu jest powiedziane, to będziemy przynosić Bogu chwałę i cześć. Zanim przejdziemy do następnych tekstów, którymi się posłużę, to chciałbym powiedzieć, jaka była sytuacja w czasach Jezusa, jaki wytworzył się system religijny w czasach Jezusa. Otóż w czasach Jezusa w społeczeństwie żydowskim bardzo mocno zakorzeniony był system religijny. Wytworzył się tak zwany legalizm, czyli suche wypełnianie czynności i obrzędów bez wewnętrznego zaangażowania, taka czysta litera bez uczucia, typowy formalizm. Posłużę się taką ilustracją. Mamy na przykład obraz, który otrzymywany jest przez ramę. Tak jakbyśmy sobie tu wyobrazili, mamy tu taką ramę, w środku jest jakiś obraz, tutaj tekst, Słowo Boże. I wyobraźmy sobie, że tym obrazem jest Słowo Boże. Rama to jest system religijny. I ten system religijny jest żywy. Z czasem rama ta staje się coraz grubsza i szersza, aż w końcu ludzie zaczynają większą uwagę zwracać na ramę, jak na ten obraz. I przenosząc całe swoje uwielbienie właśnie na tą ramę. I taka sytuacja była za czasów naszego Pana, gdy przyszedł po raz pierwszy. A więc na tą sytuację po powrocie z niewoli babilońskiej złożyło się wiele czynników. A więc po powstaniu Machabeuszy około 160 roku przed przyjściem Jezusa dokonał się podział w ruchu hasydów. W wyniku tego ukształtowało się ugrupowanie faryzeuszy. Stali się oni duchowymi przywódcami narodu, mieli ogromny wpływ na społeczeństwo, skoncentrowali się głównie na działalności religijnej. Natomiast sadyceusze, jako stronnictwo religijno-polityczne, rodowód ich sięgał oczywiście Arona z czasów Mojżesza, ich zajęciem była praca wokół świątyni jerozolimskiej. Określenie takie, które spotykamy w Piśmie Świętym, nauczeni w Piśmie, najczęściej stosowało się do faryzeuszy i sadyceuszy oraz do innych grup, jak ezańczyków, zelotów. I działalność nauczonych w Piśmie stała się taką właśnie ramą obrazu i skutecznie odwróciła wartości na korzyść władz swoją, zasłaniając Słowo Boże. I 2000 lat temu faryzeusze i sadyceusze cieszyli się właśnie takim poważaniem zarówno prostych ludzi, jak i tych u władzy. Porzucili przekonania Boże, trzymając się ludzkiej tradycji. I w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale, 9 wierszu, Jezus mówi do nich tak, w pewnym dialogu. Sprytnie unieważniacie przykazania Boże, byle tylko utrzymać tradycję. Oddziaływanie tradycji na codzienne życie było ogromne. Zacierała się różnica pomiędzy prawem Bożym a tradycją. Dlatego, że religia, ten system religijny, dawał ludziom satysfakcję z wykonywania określonych rzeczy w ustalony sposób i w wyznaczonym czasie. Było to chodzenie do świątyni, do synagogi, składanie dziesięcin, przestrzeganie sabatów, świąt, datki na jałmużnę. A więc takimi elementami próbowano uciszyć własne sumienia. Oczywiście Jezus rozpoczął swoją misję od wywyższenia ducha prawa kosztem litery prawa. I wynikające z tego zmiany były tak drastyczne dla tego otoczenia, że dla wielu było to wprost nie do przyjęcia. Gdyż religia dawała dużo większy komfort psychiczny niż bezpośrednia relacja z Bogiem. Przejdziemy do tekstów z Ewangelii Jana z 5 rozdziału. Tam mamy opisaną pewną historię, kiedy Jezus uzdrowił człowieka z nieuleczalnej choroby, na którą chorował od 38 lat. Jezus podszedł do człowieka, uzdrowił go, kazał mu zwinąć swoją posłanię, taką matę, bo to nie było łóżko, bo to czasami przekłady niektóre mówią, że to łoże swoje zwinął. A więc zdrowy i szczęśliwy zaczął chodzić z tą matą. Oczywiście to nie spodobało się tym właśnie nauczonym w piśmie. Oni uważali, że ta praca, którą wykonywał ten człowiek, jak i Jezus, który dokonał uzdrowienia w sabat, on pracował, wykonywał jakąś czynność, która łamało to prawo Boże. A więc w Ewangelii Jana w 5 rozdziale 33 po 44 wiersz Jezus odpowiada na zarzuty przeciwników. I od wiersza 33 czytamy: Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie. Mnie nie chodzi o świadectwo człowieka, mówię to raczej po to, abyście mogli być zbawieni. Jan był lampą, która płonie i świeci, wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z tego światła. Można powiedzieć, że potraktowali Jana jak chwilową rozrywkę. Nie traktowali go poważnie i Jan został porzucony, gdy zaczęto się go obawiać. Zadaniem Jana było pokazać ludziom drogę do pokuty. By mogli zbliżyć się do Boga ludzie, kiedy Jezus przyjdzie, by mogli go przyjąć na Mesjasza, na którego czekali. I w wierszu 36 czytamy: Ja jednak mam świadectwo, mówi Jezus, większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, że od Niego pochodzę. W wierszu 37 mówi dalej nasz Pan tak: Wy Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani Jego postaci nie zobaczyliście. Tu nie chodzi o fizyczne patrzenie na Boga, ale w innym sensie. I wiersz 38 mówi: I nie ma w was miejsca dla Jego słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego On posłał. A więc Jezus pokazuje im błąd w myśleniu, że poniosą straty, trzymając się tego sposobu rozumowania. Bardzo trafnie Jezus mówi i podaje powód, dlaczego tak się stanie. W wierszu 39 czytamy tak: Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Tutaj ten tekst rozwiewa wszelkie wątpliwości, jeśli by chciał ktoś inaczej zinterpretować. A więc to w sumie takie badanie ksiąg Starego Testamentu przerodziło się w tradycję, bo pamiętamy taki film czy musical Skrzypek na dachu. Więc tam jest taka scena, gdybym był bogaty, to usiadłbym w synagodze i badał święte księgi z rabinami. Oczywiście Żydzi bardzo dobrze znali zakon i znali pisma, ale nie rozpoznali, że Jezus jest Mesjaszem. Albo nie chcieli rozpoznać, nie chcieli przyjąć takiego właśnie Mesjasza, wyobrażając sobie ambicje i nierealne nadzieje. Czyli coś przeoczyli. Jedno jest pewne, że czytali Pismo Święte w niewłaściwy sposób. Czytali Pismo Święte z zamkniętym umysłem. Nie po to, aby szukać Boga i słuchać Boga, ale szukali dowodów dla poparcia swoich wierzeń i obrony zajmowanego stanowiska. W rzeczywistości można by przyjąć, że nie miłowali Boga, raczej miłowali swoje wyobrażenia i pomysły na temat Boga, nie dostosowywali się bynajmniej do pism, lecz naginali je do siebie. Nie byli na tyle skromni, aby się uczyć z pisma teologii, ale raczej używali pisma do obrony teologii, którą sami wytworzyli. Popełnili jeszcze jeden błąd. Sama Biblia nie jest objawieniem Bożym, lecz dokumentem, czyli opisem tego objawienia. Żydzi oddawali cześć słowom i zapomnieli, że objawienie Boże pochodzi w wydarzeniach, przychodzi w wydarzeniach. Żydzi czcili Boga, co napisał, ale nie Boga, który działał. Dlatego nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, kiedy ten przyszedł. Jest tylko jeden właściwy sposób czytania Biblii, a mianowicie czytania jako księgi wskazującej na Jezusa Chrystusa. Bóg miał taki plan. Chciał odkupić człowieka z upadku, a dokonać tego miał tylko Mesjasz. Dlatego ta cała księga dotyczy właśnie Mesjasza. Tak Stary Testament, jak i Nowy. Największym zadaniem Pisma nie jest dawanie życia, lecz wskazywanie na tego, który daje życie. Popatrzmy jeszcze raz na ten wiersz 39. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A więc oni żyli w iluzji, mieli złudzenia. Jezus mówi, wydaje się wam, że badając pisma, będziecie mieć życie przez samo badanie. A końcowa myśl tego wiersza mówi, one składają tylko świadectwo o mnie. Czyli trzeba przyjść do Mesjasza, przyjąć Mesjasza. I wiersz 40 powiada, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Czemu tak zawzięcie bronili tej tradycji ci nauczeni w piśmie? A więc obawiali się, że ludzie przestaną przychodzić do nich ze swoimi problemami, aż zaczną się zwracać bezpośrednio do Boga. Oni by byli wtedy już niepotrzebni. W pewnym sensie oczywiście. Straciliby swoje posady, wysoką pozycję w społeczeństwie. Jezus był głównym źródłem bezpośredniego zagrożenia dla ich hierarchii. I kolejny przykład, jaki teraz przeczytamy sobie z Ewangelii Jana, 11 rozdziału, wiersza 45 po 48, mówi tak. Po tym wydarzeniu, to było uzdrowienie Łazarza, wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Niektórzy zaś poszli i opowiedzieli o tym faryzeuszom. W związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali wielką radę, zaczęli się zastanawiać, co tu zrobić. Człowiek ten dokonuje wielu znaków, jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. Wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam to miejsce i naród. Popatrzmy na ten tekst, na te końcowe myśli. Zabiorą nam miejsce i naród. Czuli się właścicielami narodu. Nie tyle świątyni, ale i narodu. A więc posiadali silną władzę w narodzie, taką silną władzę, że ludzie bali się dyskutować z nimi, z nauczonymi w piśmie, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. A wyłączenie było związane oczywiście z tragedią takiego człowieka. Pamiętamy, Nikodem o zmroku przyszedł do Jezusa, aby z nim porozmawiać, bo bał się w dzień, żeby nie był obserwowany przez innych. Jest taka sytuacja, że gdy ludzie wymawiają uzurpatorom posłuszeństwo, następuje ostracyzm, prześladowania, nienawiść, niszczenie ludzi we wszelki możliwy sposób. Czy my tego nie przeżyliśmy? Wiele złego zostało powiedziane o nas. Nawymyślano niestworzone rzeczy. A czy ktoś przyszedł i zapytał się, czy chciał wyjaśnień, czy to, co mówią, jest prawdą? Łatwiej jest przyjąć informację o kimś, niż prosić o dowody. Brak odwagi. Wygodnie jest utrzymać w pamięci zły obraz jakiegoś człowieka, niż zdobyć się na wysiłek, przyjść i porozmawiać. Taka jest sytuacja do dzisiaj. A więc to, co robili faryzeusze, do dzisiaj się to dzieje. Cały wiek Ewangelii właśnie to pokazuje, łącznie do dzisiejszych czasów. W następnych wierszach Jezus przechodzi do innego aspektu, jak gdyby pozornie innego. Nie są to rzeczy oderwane od siebie, ale są bardzo powiązane. I Jezus zwraca się do nich i mówi tak. Ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Wiersz 42. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjęcia. Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu. Naród żydowski miał cały szereg uzurpatorów, pretendujących do godności Mesjasza. I każdy z nich zyskiwał zwolenników. Dlaczego? Uzurpatorzy zazwyczaj przychodzą, obiecując zwycięstwa, blask chwały, materialne powodzenie, łatwą drogę. Ale kiedy Jan Chrzciciel i Jezus wskazywali ludziom prostą drogę do Boga, ludzie lgnęli, bo widzieli, że tam są dobre rzeczy. Ale przeszkadzali im w tym nauczeni w piśmie. Poselstwo Jezusa naruszało ustalone normy religijne, utarte schematy myślowe, a to już nie było przyjemne. Raczej bolesne dla tej hierarchii. Czuli się zagrożeni, że utracą swoją pozycję w społeczeństwie. Ludzie zaczną samodzielnie myśleć. Wtedy będzie dla nich problem. Jezus kończy tą polemikę z nauczonymi w piśmie takim tekstem w 44 wierszu. Mówi tak: jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga? I Jezus tutaj nie mówi w tym tekście, że ich wiara jest słaba, mała, niewystarczająca. Jezus mówi prostymi słowami do nich: jak możecie uwierzyć? Czyli oni jeszcze nie weszli na ten poziom, żeby mieć jakąkolwiek wiarę. A więc nie posiadali wiary biblijnej. U nich tej wiary biblijnej nie było. Może się zrodzić też taka wątpliwość, no nie wierzyli Jezusowi, bo nie rozpoznali Mesjasza, ale wierzyli Bogu. No to przeczytajmy wiersz 46, co Jezus mówi. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. Czyli nie wierzyli Mojżeszowi, to wiadomo, że nie wierzyli Bogu. Ten wiersz wyraźnie pokazuje, jaką posiadali wiarę. Pomimo, że badali pisma i dużo mówili o Bogu, Jezus mówi o nich, że u nich jest całkowity brak wiary. A więc nie wierzyli Bogu, to jak mogli uwierzyć Jezusowi? Jezus mówi do nich, że muszą usunąć przeszkodę, która uniemożliwia im zaufanie do Boga. I tą przeszkodą jest ta część tekstu, gdzie mówi: u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu Boga. To jest ta przeszkoda. I w zasadzie cała tradycja była skupiona właśnie na tym. Cechą charakterystyczną faryzeuszy i saduceuszy było pragnienie ludzkiej chwały. Odbierali Bogu należną Jemu chwałę i cześć, łamiąc pierwsze przykazanie. I Jezus jawnie przeciwstawiał się takim praktykom wywyższającym człowieka zamiast Boga. Choć my omawiamy kulisy historyczne, to lekcja dotyczy również i nas. Bo na przykład, weźmy przykład Jana Chrzciciela. Jest bardzo wymowny dla zrozumienia właśnie tej lekcji. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, wierszu 31, 35, 36, czytamy takie, że Jan z dwoma uczniami swoimi chodził nad brzegiem rzeki Jordan i zobaczył, jak Jezus przychodzi w pobliżu i mówi do uczniów swoich: patrzcie, to jest Baranek Boży. Z innych opisów Jana Chrzciciela wiemy, że Jan nie szukał własnej chwały, ale wskazywał na źródło, czyli wskazywał na Mesjasza. I bardzo ładnie to jest zinterpretowane w Mannie z 7 lipca, gdzie czytamy, że tak, wszyscy słudzy pańscy powinni wskazywać na Pana, a nie na samych siebie. Niech każdy z nas skieruje swoją energię na wskazywanie ludziom Baranka Bożego, a nie siebie. Wiemy o tym, że przez cały czas obserwujemy taką sytuację, że ludzie próbują mówić o Słowie Bożym z różnych powodów. Ale słowo Jezus, Zbawiciel, jest często omijane albo po prostu niezbyt często się o tym mówi. W liście do Filipensów, w pierwszym rozdziale, wierszu 15 i 17, czytamy tak. Niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze. I tu widzimy, że apostoł nie mówi w ogóle, aby im zakazać głoszenia Ewangelii. Może ktoś przez takie mówienie o Słowie Bożym, ktoś zainteresuje się i kiedyś wkroczy na tą ścieżkę i zrozumie, że Jezus jest Mesjaszem. Ale każdy, kto dąży do własnej chwały, udowadnia, że nie ma wiary i nie wierzy w Bogu. Możemy przeczytać w różnych miejscach literatury, na przykład w Książce Pytań, w tomie szóstym, takie myśli, że ubieganie się i pragnienie własnej chwały, szukanie uznania dla siebie, jest to duch Babilonu. Jest to tak określone. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, a 4 wierszu, apostoł pisze takie słowa. Wszystko, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. A więc cała ta lekcja wynikająca z nauczania naszego Pana jest przestrogą i ostrzeżeniem. Jezus nas uczy, by unikać takich sytuacji. Można by było tu podać wiele różnych przykładów. Ale ja podam przykład o sobie. Gdyby moim celem było zrobienie na kimkolwiek dobrego wrażenia, bym mógł zaistnieć na chwilę, zabłysnąć, gdyby to motywowało mnie do działania, to ten sam zarzut stosowałby się i do mnie. I nie ma taryfy ulgowej. Oskarżenie by było takie samo. Jak możesz uwierzyć, skoro szukasz uznania u ludzi, a nie zależy ci na uznaniu Boga, czy opinii Boga? Podstawowa rzecz, która przeszkadza. Usuń tą przeszkodę, bo nigdy nie osiągniesz takiej wiary, w ogóle wiary, gdybyś mógł zaufać Bogu. Na potwierdzenie podam inną grupę tekstów. Często też powtarzamy sobie to w różnych sytuacjach. Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale od 6 do 10 wiersza czytamy tak. Lubią zasiadać na pierwszych miejscach w synagodze. Lubią, gdy ludzie ich pozdrawiają na rynku i tytułują rabi nauczycielu. Nie pozwalajcie się jednak tak tytułować, bo macie tylko jednego nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. Tu na ziemi nie mówcie do nikogo ojcze, bo macie tylko jednego ojca w niebie. I wiersz 10. Nie pozwalajcie też nikomu mówić do siebie mistrzu, bo macie tylko jednego mistrza i jest nim Chrystus, czyli inaczej Mesjasz. I tutaj, co się tyczy wzajemnego tytułowania, Pan Jezus powiedział, aby wszyscy chrześcijanie nazywali się braćmi, tak jak te teksty tutaj przeczytaliśmy. Braćmi i siostrami, bo wszyscy są powołani do jednego celu. To jest do życia wiecznego. I wszyscy są dziećmi jednego Boga, czyli Ojca. Nasz Pan wyraźnie wskazał, by nikt nie przyjmował żadnych tytułów i nie pozwalał nikomu zwracać się w sposób uniżony do innych ludzi. Wśród chrześcijan nie może być jakichkolwiek elementów we wzajemnych kontaktach, które by wyróżniały kogokolwiek za to, co robi lub kim jest. Tylko nasz Pan Jezus miał prawo nosić tytuły przed swoim imieniem. Wódz, wódz zbawienia, przewodnik, wielki pasterz, mistrz, nauczyciel, pan i wiele innych tytułów. I w takiej broszurze spis tematów biblijnych są wymienione tytuły stosujące się do naszego Pana. Według tekstów, są podane według tekstów te tytuły. Jest ich ponad 130. A więc, które tam spotykamy. A więc, gdy ta zasada nie jest zachowywana, że wszyscy są braćmi i siostrami, występuje współzawodnictwo, rywalizacja, konkurencja, kto lepiej powiedział, kto ciekawiej opowiedział. To wszystko będzie prowadzić do zazdrości. Tak było przez cały wiek Ewangelii i myśmy też to kiedyś przeżyli. Tak było w czasach faryzeuszy i nauczonych w piśmie. O tym właśnie Jezus mówił właśnie w Ewangelii Jana w 5 rozdziale 44 wierszu. A więc jest to zabieganie ludzkie zaszczyty, ludzką chwałę. Faryzeuszom nauczonym w piśmie właśnie zależało na tym bardziej jak na uznaniu Boga. W świecie oczywiście to, co obserwujemy, jest inaczej. W pracy, w edukacji, w służbie zdrowia, w wojsku są przełożeni, są kierownicy, szefowie, wodzowie. A więc oni płacą i oni wymagają. I to jest przyjęte. Takie tytuły naukowe przed nazwiskiem dowartościowują osobę. Za pracę, za osiągnięcia, za wynalazki. Pan inżynier, magister, profesor, doktor. Chociaż i dzisiaj te tytuły się zdewaluowały mocno. W sytuacji, kiedy my ubiegamy się o życie wieczne, życie w Królestwie Bożym, jest podobna sytuacja. Bóg wymaga i Bóg płaci. Trzeba się dostosować. Teraz przeczytam kilka tekstów, które by podsumowały nasze rozważania. I popatrzmy się, co pisze apostoł Paweł o sobie i o innych apostołach. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w wierszu 3 i 7, po 7, mamy powiedziane tak. Nasza nauka nie wynika ani z błędnych przesłanek, ani z nieczystych pobudek, ani z podstępnych zamiarów. Ale przeciwnie. Bóg uznał za stosowne powierzyć nam Ewangelię, więc głosimy ją. Nie po to, aby podobać się ludziom, ale Bogu. Nigdy, jak wiecie, nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. Ani też nie kierowaliśmy się chciwością. Bóg nam świadkiem. Nie zabiegaliśmy też o poklask u ludzi, ani u was, ani u nikogo innego. I wiersz 7 dość ciekawie mówi. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy domagać się uznania naszego autorytetu. Ale oni, widać, że z tego autorytetu niewiele korzystali. Zupełnie te teksty podają to, co jest przeciwne temu, z czym Jezus miał problemy, jak dyskutował z faryzeuszami i z nauczonymi w piśmie. Zupełnie inaczej postępowali apostołowie. I w liście do Galatów apostoł Paweł jeszcze raz mówi ciekawą rzecz, w 1 rozdziale 10 wierszu. Gdybym zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Ten wiersz nie potrzebuje komentarzy. Wiadomo, o co chodzi. A więc nieuszanowanie Boga Nieoddanie Jemu tego, co się Jemu należy, jest to przewinienie wobec dekalogu, wobec tego pierwszego przykazania. To, co czytaliśmy na początku, w księdze Izajasza i w drugiej księdze Mojżeszowej, ja chwały mojej nie oddam innemu, ani czci mojej bożkom, jestem Bogiem zazdrosnym, to jest jak gdyby widzimy cały sens naszego badania. Po tych słowach jestem Bogiem zazdrosnym, możemy się spodziewać poważnych konsekwencji ze strony Boga. Trzeba bardzo uważać, by nie próbować odbierać Bogu chwały i czci i nie być obojętnym, gdy takie rzeczy mają miejsce. A więc ta przestroga dotyczy nie tylko mówców publicznych, dotyczy wszystkich, a szczególnie każdego dziecka Bożego. Mamy swoim życiem, a nie tylko słowami, oddawać Bogu chwałę i cześć, która się Jemu słusznie należy. I na zakończenie psalm 150, a wiersz 6 mówi tak. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Alleluja. Życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękuję za uwagę.